Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa 7 września. W poniedziałek polską polityką wstrząsnęła informacja o zdymisjonowaniu wszechpotężnego prezesa TVP Jacka Kurskiego. Wszystko na ten temat już zostało powiedziane i napisane. A nadal nie wiadomo, jak dalej potoczą się losy byłego prezesa i co ta dymisja oznacza dla obozu władzy. To co wiemy natomiast, to, że PiS jest w pogłębiającym się kryzysie. Letnie sondaże były niekorzystne. Kolejne odczyty CBOS-u świadczą o tąpnięciu w ocenach rządu, premiera i prezydenta. To rodzi pytanie o możliwą reakcję Jarosława Kaczyńskiego. Jak wyjść z tego korkociągu? I czy jest to w ogóle możliwe? O tym będę rozmawiał dziś z Wojtkiem Szackim. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, więc mam ci do zaproponowania 4 scenariusze, 4 alternatywne, ale może nierozłączne kierunki, w jakich może pójść Jarosław Kaczyński i obóz Zjednoczonej Prawicy. Zacznijmy od tego, który brzmi najbardziej kosmicznie i wydaje się być najmniej prawdopodobny, aczkolwiek jest to scenariusz, którego bym nie wykluczał i nazwałem go sobie roboczo złagodzenie kursu. Zakłada on pogodzenie się z Unią Europejską, wyciągnięcie środków z KPO, wzmocnienie premiera Mateusza Morawieckiego, marginalizację plus Zbigniewa Ziobry. Jednym słowem próbę odwrócenia trendu, zmienienia pola gry, próbę innej opowieści o tym, czym PiS jest, powrót do jakiejś równowagi pomiędzy skrajnym konserwatyzmem, a jakąś drogą jednak modernizacyjną.
Ten scenariusz, który zarysowałeś, brzmi, prawdę mówiąc, kosmicznie. Stałby w sprzeczności ze wszystkim, co robił ostatnio Jarosław Kaczyński. Mam tutaj na myśli przede wszystkim ten wywiad w sieciach z lipca, w którym zadekretował zaostrzenie kursu wobec Unii Europejskiej. Gdy tylko wrócił z urlopu, zaczął od konferencji w sprawie reparacji, po czym zaniósł ten temat w lud pisowski na 4 spotkaniach na Podkarpaciu i w Małopolsce. Mówił właśnie o reparacjach, atakował Niemcy, atakował Unię Europejską jako narzędzie Niemiec. No, nie brzmi to jak chęć złagodzenia kursu. Nawet minister Waldemar Buda, który niedługo już pobędzie ministrem, powiedział, że nie będziemy żebrali o pieniądze z KPO. Więc ja wiem, do czego zmierzasz, sięgając po ten mikrofon, czyli że to są słowa, które mogą zostać później odwrócone, mogą być zasłoną dymną dla czynów.
Ja powiem więcej, to znaczy wydaje mi się, że za każdym razem, kiedy dochodziło do jakiegoś łagodzenia kursu, to zawsze był on poprzedzony zaostrzeniem. W sensie, że to wydaje mi się, o czym często zapominamy, że w tym playbooku Jarosława Kaczyńskiego zawsze zanim zrobimy krok wstecz, to musimy bardzo głośno pokrzyczeć i takie krzyczenie widzimy. Jest ono dłuższe, jest ono bardziej nasilone i nie oznacza ono wcale, bo to też nie jest tak, że za każdym razem jak Jarosław zaostrza kurs, to następnie z niego schodzi, ale jest tak, że widzieliśmy już parę razy takie instancje, że im więcej było krzyku, tym więcej potem było cofania.
Tylko zastanawiam się tak trochę głośno, jak to cofanie i jak to łagodzenie miałoby wyglądać, bo ty mówisz o marginalizacji albo odwołaniu wręcz Zbigniewa Ziobry i wydaje się, że to jest warunek tego. Znaczy samo ogłoszenie, że jesteśmy teraz łagodniejsi, nic by nie zmieniło. Tutaj trzeba by naprawdę coś zmienić w praktyce rządzenia. Zresztą my rozmawialiśmy z rok temu pewnie już o tym, co może zrobić Jarosław Kaczyński. Ja wtedy mówiłem, że może albo zwolnić Mateusza Morawieckiego, albo zwolnić Zbigniewa Ziobrę. I czy możliwe jest teraz pozbycie się Zbigniewa Ziobry? No, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to by oznaczało, że Jarosław Kaczyński pogodził się z tym, że przegra wybory. Krótko mówiąc, chciałby sobie wtedy zbudować klub złożony z wyłącznie pisowców, ewentualnie ludzi najbliższych PiS-owi. Więc ja do końca nie wiem, jak to łagodzenie miałoby wyglądać. Czy porozumienie się z Unią Europejską jest możliwe? No to nie jest tak, że Unia Europejska po prostu po złości nie daje PiS-owi tych pieniędzy z KPO. Tam są konkretne warunki, które polski rząd musi spełnić. No i najwyraźniej PiS-owi nie spieszy się do spełnienia tych warunków. To są różne sprawy. To jest powołanie tego komitetu monitorującego. To są kwestie praworządnościowe, ale to jest też kwestia wiatraków. Te sprawy jakoś utknęły, nie widać woli przyspieszenia i nie są to ustawy, o których Jarosław Kaczyński mówi, że teraz się nimi będziemy ze zdwojoną mocą zajmowali.
Żeby nie było, to nie jest tak, że ja mówię, że to się wydarzy, ale ja jestem w stanie sobie wyobrazić pakiet ustaw, szybkie posiedzenie Sejmu, powiedzenie do opozycji, że wyciągamy rękę, bo chcemy jednak mimo wszystko, mimo że mamy moralną wyższość, to jednak potrzebujemy pieniędzy z KPO i ogranie tej całej sytuacji jako pasmo wielkich sukcesów, ponieważ dostaliśmy pieniądze, inwestujemy je, modernizujemy. W sensie wydaje mi się, że jakby twoim rozmówcą był tutaj Mateusz Morawiecki, to on z przyjemnością by opowiedział ten scenariusz, tylko niestety ani go tutaj nie ma, ani nie mógł na to sobie pozwolić, bo dopóki nie będzie decyzji Kaczyńskiego, to Mateusz Morawiecki nawet nie może pomyśleć o takim scenariuszu. Ale jestem w stanie sobie wyobrazić, też to mogłoby być poprzedzone jakąś rekonstrukcją, gdzie wróciłyby osoby typu, nie mówię, że te konkretnie osoby, ale nie wiem, Jadwiga Emilewicz, Michał Kurtyka i takie odświeżenie i powiedzenie trochę, że wracamy do nawet nie 19 roku, a do 15 roku, gdzie dajemy te niskie oprocentowanie kredytów mieszkaniowych, stwarzamy oferty dla Polaków, którym wiemy, że będzie ciężko w kryzysie, ale mamy pomysł na to, jak zostać zieloną wyspą w Europie, która będzie toczona wielkim kryzysem gospodarczym.
No tu mała dygresja jeszcze o Mateuszu Morawieckim. Przeczytałem 8-stronicowy bodaj wywiad w sieciach z Mateuszem Morawieckim w ten poniedziałek. Tam nie ma ani słowa o strategii. Tam jest przede wszystkim bardzo ostra krytyka opozycji, utyskiwanie na warunki, w jakich przyszło działać rządowi Zjednoczonej Prawicy i trochę o tych pomysłach łagodzenia skutków tych złych warunków, w jakich się znaleźliśmy. Natomiast nie ma tam nic o strategii politycznej. To pokazuje, jak w tym momencie słaby jest premier i jak w 100% oddał te sprawy Jarosławowi Kaczyńskiemu. Więc to, że nawet być może Mateusz Morawiecki chciałby pójść w ten scenariusz, niewiele zmienia. Ale mam też wrażenie, że obaj mówimy o tym scenariuszu bez specjalnego przekonania, więc może rzuć następny.
Tak zrobię. To jest odwrotność tego scenariusza o złagodzeniu kursu, czyli przyspieszenie. Czyli ostry skręt w prawo, wzmocnienie dyskursu antyeuropejskiego, może nawet machnięcie przed Polakami wizją, nie wiem, referendum o pozostaniu w Unii. Więcej Przemysława Czarnka, kolejna edycja podręcznika Historia i teraźniejszość, więcej Zbigniewa Ziobry, bliższa współpraca z Konfederacją. No jednym słowem takie pójście po prostu do bandy, zagospodarowanie tej przestrzeni, granie na narastającym, powiększającym się konflikcie do wewnątrz i na zewnątrz. Jeszcze pewnie granie tymi reparacjami i podsycanie cały czas jak najostrzejszych nastrojów społecznych w kraju.
No boję się, że o Konfederacji zaraz zapomnę, więc zanim zapomnę, to jedno zdanie. W PiSie zdaje się, jest pewien nurt myślenia, że z częścią Konfederacji można się dogadać i nie wykluczałbym, że za kilka miesięcy będziemy mieli próbę rozbicia Konfederacji, wyciągnięcia z niej rozsądnych narodowców, jak usłyszałem od mojego rozmówcy z okolicy Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast nie do pomyślenia jest pewnie współpraca z całością Konfederacji. No, Janusz Korwin-Mikke i Grzegorz Braun to nie są partnerzy, którzy cokolwiek PiSowi dadzą, a mogą wiele zabrać. Natomiast rozbicie Konfederacji, wchłonięcie jej narodowej, zdrowej części jak najbardziej. Widzę taki mikroscenariusz w najbliższych kilku miesiącach. Może się to wydarzyć. Natomiast ta szersza perspektywa, ja nie wykluczam, że w tym momencie to jest element planu Jarosława Kaczyńskiego. Przy czym Jarosław Kaczyński prawdopodobnie teraz chce w ciągu tych najbliższych kilku miesięcy zrobić wszystko, żeby wygrać wybory, ocalić władzę. Co nie wyklucza, że niektóre z tych ruchów mogą także służyć zabetonowaniu PiSu na wypadek porażki wyborczej. To się nie kłóci. Zarówno zmiany w ordynacji wyborczej, jak i zmiany wewnętrzne w PiSie mogą służyć zarówno wygraniu wyborów, jak i zabezpieczeniu się na wypadek porażki. Te drogi się pewnie będą rozchodziły tych planów bliżej kampanii wyborczej. Wtedy już nie da się tak łatwo tego pogodzić. Jarosław Kaczyński wrócił z tego urlopu swojego, ewidentnie chcąc zdynamizować działania PiSu. Kwestia reparacji będzie pewnie istotna, będzie grzana przez najbliższe tygodnie. Mamy sygnały, Joanna Sawicka rozmawiała dużo z ludowcami i oni twierdzą, że w ich elektoracie ta sprawa budzi duże emocje. Więc ja bym tak do końca nie lekceważył tego. Pewnie trzeba będzie sporo uwagi poświęcić posiedzeniom Sejmu w najbliższym czasie. Pewnie pierwsza będzie ustawa o przeniesieniu wyborów samorządowych o pół roku. Pewnie będą się toczyły rozmowy o ordynacji wyborczej do Sejmu, która też może być dużą zmianą na scenie politycznej i wymuszać duże zmiany na scenie politycznej. To, od czego zacząłem, czyli te rozmowy z Konfederacją ewentualne, to też byłaby pewnie konsekwencja zmiany ordynacji. Zmiany w rządzie wreszcie. No i wejście na przykład generała Gileraka do resortu zdrowia w miejsce Adama Niedzielskiego. Generał Grzegorz Gilerak jest kojarzony raczej z Mariuszem Błaszczakiem, raczej ze środowiskiem Gazety Polskiej. Niedzielski to jest raczej, jeśli w ogóle rozpatrywać jego konotacje polityczne, no to jest bliżej na pewno Mateusza Morawieckiego. Również dymisja Waldemara Budy byłaby sygnałem. Waldemar Buda miał taką opinię wśród polityków opozycji, że można się z nim dogadać, że jest człowiekiem racjonalnym, na tyle, że pozbawionym politycznego znaczenia. Nie wiem, kto przyjdzie w jego miejsce, czy byłby to Grzegorz Puda. To by z kolei wymusiło zmiany w Ministerstwie Funduszy. Więc ta rekonstrukcja może być większa, niż nam się w tym momencie wydaje.
No ale poważasz ten scenariusz? Wierzysz w to przyspieszenie?
W jakieś jego elementy tak. Znaczy, nie wiem jeszcze, jaki będzie twój trzeci scenariusz i czwarty, ale myślę, że będziemy odnajdywali w najbliższych miesiącach jakieś elementy tego drugiego scenariusza prędzej niż pierwszego.
No dobrze, a czy to oznacza wzmocnienie dyskursu antyeuropejskiego, czy oceniasz, że te wywiady, które czytaliśmy w okresie wakacyjnym, to jest preludium do zaostrzenia kursu wobec Europy? Czy raczej to jest tak, że będziemy właśnie w Gazecie Polskiej będziemy mówić, że Europa jest zła, a potem będziemy jeździć do Brukseli i rozmawiać o jakichś bieżących sprawach?
No myślę, że w dużej mierze to będzie wynikało z tego, co zrobi komisja w sprawie KPO.
No to powiedzmy sobie, że nic
że nic nie zrobi. No wtedy PiS nie ma wyjścia i musi być ostro antyunijny. I to już się dzieje. No sam Buda stał się nagle jastrzębiem antyunijnym. No czysto taktycznie oczywiście, ale się stał. Mateusz Morawiecki także mówi teraz o tym, że pieniądze z KPO to w zasadzie żadne pieniądze, jakiś drobiazg 20 miliardów złotych rocznie. Przecież nawet z Polskiego Ładu inwestycje w jednym roku były wyższe. Przecież to jest jakiś drobny ułamek polskiego budżetu.
I nie masz wrażenia, że to było jednak kontrskuteczne? W sensie nie chcę wchodzić w dyskusję o głębi europejskości polskiego społeczeństwa i o tym, na ile rzeczywiście Polacy są tak bardzo proeuropejscy, jakby wynikało z badań, ale nie masz poczucia, że to jednak nie pomagałoby przysporzyć nowych wyborców, a w drugą stronę mobilizowałoby bardzo silnie antypis. Czy nie masz wrażenia, że ten scenariusz bardziej intuicyjny przyspieszenia będzie mobilizował antypis? A że tak jak kiedyś rozmawialiśmy i ja to totalnie kupuję i w to wierzę, te następne wybory będą grą na demobilizację, a nie na mobilizację.
Rozumiem te wątpliwości, natomiast ich formułowanie każe zapytać, czy jest jakiś lepszy scenariusz, czy w ogóle PiS ma w tym momencie jakiś ruch, który sprawiłby, że nagle te problemy, w których tkwi, by się skończyły. Sądzę, że tutaj Jarosław Kaczyński wybiera raczej spośród wielu złych scenariuszy i musi lawirować przez bardzo trudne czasy i wzburzone wody, że tak pójdę w poetykę. I sądzę, że to bardziej odpowiada jego naturze, że w momencie zagrożenia raczej uderza niż się cofa.
No dobrze, a ja cię jeszcze pomęczę. Ciekaw jestem, kto byłby twarzą kampanii, jeżeli taki kurs zostałby obrany, bo tak. No Mateusz Morawiecki chyba nie. W sensie nawet jak Mateusz Morawiecki się bardzo napnie i tak zaciśnie zęby i pięści.
To wygląda na napiętego bankowca.
Jarosław Kaczyński, mam wrażenie, nie jest w stanie dźwignąć pełnej, intensywnej kampanii wyborczej z różnych względów. Też dlatego, że ciężko mu będzie być zarazem strategiem, decydentem i twarzą. Pytanie, kto nam zostaje? Myślę sobie, może Przemysław Czarnek.
No myślę, że Mateusz Morawiecki wciąż będzie twarzą PiSu przy wszystkich ograniczeniach, przy wszystkich wadach tego pomysłu. Znowu tutaj wracam do mojej poprzedniej myśli. Tutaj chyba nie ma po prostu dobrego rozwiązania. Oczywiście można sobie wyobrazić bardzo aktywny udział Beaty Szydło w tej kampanii. Nie wiem, można ją mianować nawet, a co szkodzi, szefową sztabu wyborczego. co by uzasadniało na przykład jej występy w telewizji, występy na wiecach wyborczych. Ona by nawet nie musiała być faktycznie szefową tego sztabu, ale ten tytuł by sprawił, że...
No to było to, co ona robiła w kampanii Andrzeja Dudy, nie?
Tak, tylko że wtedy pewnie była faktycznie szefową sztabu, a teraz mogłaby to być czysto tytularna rola, która by jej umożliwiła bycie twarzą kampanii. No jest oczywiście Elżbieta Witek, która również ma taki trochę cieplejszy wizerunek może niż Mateusz Morawiecki, a zarazem nadawałaby się do tego przyspieszenia.
A nie masz tak, że to powinien być jakiś taki wojownik, jakiś taki człowiek, który, nie mówię tu o płci, ale ktoś, kto po prostu lubuje się w takiej walce politycznej i nie próbuje łagodzić, tylko naciera cały czas. I to mnie prowadzi do mojego ostatniego pytania. Jeżeli przyspieszenie, no to chyba Jacek Kurski w rządzie.
Znaczy tak, po pierwsze nie skreślałbym całkiem ministra Czarnka jako twojego pomysłu na twarz przyspieszenia. Niewątpliwie Czarnek budzi duże emocje zarówno wśród opozycji, co niekoniecznie pomaga, ale i wśród wyborców PiSu, dla których jest bohaterem walki z lewactwem i tak dalej, i tak dalej. Ale on również cieszy się poważaniem wielu posłów PiSu, którzy widzą w nim takiego młodego, dynamicznego, przyszłego być może lidera. Już nie pamiętam, kto mi to mówił, ale że kiedyś będzie jakiś neo-PiS, być może pod Przemysławem Czarnkiem. Nie wiem, czy to jest świadome rozpuszczanie tego typu pogłosek, żeby mu zaszkodzić, czy rzeczywiście wyraz respektu dla niego, ale myślę, że Przemysław Czarnek będzie coraz częściej na tej giełdzie możliwych następców Jarosława Kaczyńskiego wymieniany. I trochę też z tego powodu nie wiem, czy on chciałby być twarzą kampanii, w której niekoniecznie PiS będzie faworytem. Pytałeś o Jacka Kurskiego, który moim zdaniem musi dostać jakąś funkcję, bo nawet jeśli jego odwołanie było konieczne, nawet jeśli Jarosław Kaczyński stracił do niego zaufanie za to, że Jacek Kurski zaczął sobie robić, prawdę mówiąc, z telewizji publicznej partię, która była kolejnym koalicjantem PiSu. To jest moim zresztą zdaniem źródło upadku Kurskiego. To znaczy to, że on zaczął tworzyć jakiś autonomiczny ośrodek władzy i przekazu w ramach Zjednoczonej Prawicy. Natomiast dla wyborców PiSu to widowiskowe usunięcie Kurskiego. Można to było zrobić inaczej. Można było przecież powiedzieć Jackowi Kurskiemu, że powinien się spodziewać odwołania, że można było do niego się zwrócić z wnioskiem o to, żeby się sam podał do dymisji. Mógł Jarosław Kaczyński zaprosić go do gabinetu swojego na Nowogrodzkiej i Jacek Kurski nie miałby wyjścia i po godzinie musiałby się podać do dymisji. Tymczasem PiS postanowił go widowiskowo zwolnić, co było jakimś tam pokazem siły pewnie też poza wszystkim innym Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast wyborcom PiSu ten sygnał mógł się nie spodobać, mógł ich trochę zdezorientować, bo jak to? No przecież Jacek tyle lat się wykrwawiał dla nas, tyle lat dla nas robił dobrą robotę, odzyskał telewizję publiczną dla nas, a teraz dostał kopniaka. Więc sądzę, że gdy te pierwsze emocje opadną, Jacek Kurski wróci w jakiejś formie do rządu. Nie sądzę, żeby to było stanowisko aż wicepremiera, ale tego też nie wykluczam. Ale na ministra już czemu nie? Jakieś nawet nowe ministerstwo albo stanowisko bez teki, ale ministra do spraw informacji i czegoś tam można by sobie wyobrazić jako wymarzone dla tego polityka. I sądzę, że Jarosław Kaczyński będzie musiał coś takiego wykroić dla Kurskiego.
No dobrze, ostatnie moje pytanie w temacie scenariusza przyspieszeniowego. Co to by oznaczało dla Zbigniewa Ziobry i czy to by nie powodowało długofalowo, że wzmacniałaby się pozycja Ziobry i ustawiała go na wysuniętej pozycji w wyścigu sukcesyjnym? Jednym słowem, jeżeli PiS idzie w przyspieszenie, ostry skręt w prawo, dyskurs antyeuropejski i ogólnie wielką wojnę z Unią i opozycją, to czy to nie jest przypadkiem tak, że to otwiera drogę dla Zbigniewa Ziobry do poszerzania swoich wpływów w Zjednoczonej Prawicy?
No to jest trochę to samo pytanie, co o sytuacji między Platformą a Lewicą. Czy to, że Tusk skręca w lewo i mówi o postulatach, które z gruntu są lewicowe, sprzyjają tej lewicy i sprawiają, że ona jest mocniejsza, bardziej obecna w debacie publicznej, czy jest to próba marginalizacji? No i tak samo, jeśli Jarosław Kaczyński pójdzie w prawą stronę, przyspieszy, no to można sobie zadać pytanie, no to po co istniałaby Solidarna Polska? Skoro PiS mówi dokładnie to samo i tym samym językiem, to i Solidarna Polska, i Zbigniew Ziobro stają się nieistotni. To, że między PiS-em a Solidarną Polską jest gorzej, no to o tym też by świadczyła ta dymisja Kurskiego i sposób jej przeprowadzenia. A także tego samego dnia Rada Mediów Narodowych odwołała szefa radia Opole, który, jak mi tłumaczył mój rozmówca z PiS-u, jest człowiekiem Patryka Jakiego, a więc polityka Solidarnej Polski. Więc nie wydaje mi się, żeby teraz było najlepiej między PiS-em, a przynajmniej tym PiS-em nowogrodzkim, a Zbigniewem Ziobrą. Z drugiej strony istnieje oczywiście w PiS-ie grupa polityków, którzy wciąż widzą w Ziobrze albo wygodnego sojusznika w walce z Mateuszem Morawieckim, albo krewniaka ideowego. I gdyby doszło do jakiejś fuzji Solidarnej Polski i PiS-u, na przykład jako dalszej konsekwencji zmiany ordynacji wyborczej, no to Zbigniew Ziobro byłby na pewno liczącą się postacią takiego ugrupowania. Ale na razie myślę, że nie cieszy się specjalnie z wydarzeń ostatnich dni.
Trzeci scenariusz, którego już liznąłeś w którejś ze swoich odpowiedzi, brzmi: odwrót na z góry upatrzone pozycje. Problem z tym scenariuszem jest taki, że idzie on, wydawałoby się, wbrew konstrukcji psychiczno-politycznej Jarosława Kaczyńskiego. Istnieje pytanie, czy Jarosław Kaczyński potrafi, tak jak wiele osób twierdzi, planować ileś ruchów w przód i ma horyzont czasowy, który wykracza poza najbliższe wybory i jest gotów pogodzić się z porażką, mając świadomość tego, że bardzo ciężko będzie te wybory wygrać, tudzież stworzyć rząd, bo może wygrać nie aż tak ciężko, ale stworzyć rząd bardzo ciężko. I tu zakładałbym, że to jest ordynacja. Ja będę się upierał, że ten temat ordynacji i zmiany ordynacji bardzo wątpliwie wzmacnia PiS przed najbliższymi wyborami, a wręcz może utrudniać wygranie tych wyborów. Natomiast jest zgrabnym sposobem na to, żeby utrzymać spoistość i spójność obozu Zjednoczonej Prawicy po wyborach. Wciągnięcie Zbigniewa Ziobry do PiS-u, czyli skasowanie Solidarnej Polski, ale wciągnięcie Ziobry jako członka PiS-u, bo moim zdaniem ordynacji się nie przeprowadzi bez Ziobry, a Ziobro jest na tyle cwany, że nie da się ograć i nie zagłosuje za ordynacją, a potem nie zostanie wypchnięty, więc pakiet, w którym Ziobro przyjmuje ordynację i głosuje za nią, moim zdaniem zakładałby po prostu wchłonięcie Ziobry i pomachanie mu perspektywą walki o sukcesję po Kaczyńskim i, idąc dalej, konsolidacja obozu, mnożenie, co też widzimy, agencji i agencyjek, różnych instytucji, mniejszych, większych, które pozwalają znaleźć stanowiska, zarobić pieniądze, może coś odłożyć na ciężkie czasy i przygotować grunt pod 2, 3, 4 lata w opozycji, bo myślę, że Jarosław Kaczyński może kombinować i może mieć rację, że będzie tak bardzo ciężko rządzić w następnym okrążeniu, w następnej kadencji, że to nie musi być pełna 4-letnia kadencja.
No, jestem wielkim fanem tego scenariusza w tym sensie, że on super brzmi. Bardzo tak cwanie i interesująco, więc nic tylko w sumie przyklasnąć, zwłaszcza, że gdzieś na zapleczu politycznym, intelektualnym PiS-u dojrzewa myśl, że być może nie uda się obronić tej władzy w tym rozdaniu. Natomiast miałem ten jeden problem z tym scenariuszem taki, że politycy chyba jednak nie grają, żeby oddać władzę. Znaczy, dopóki jest choć cień nadziei, a może nawet jak już nawet tej nadziei za dużo nie ma, to się wciąż łudzą, że jakoś to będzie, że może się uda, że może kampania sprawi, że wyborcy dawni wrócą, że przecież oni nie mają dokąd pójść. Nie zaczną głosować na Donalda Tuska, na Lewicę, ale nawet na Hołownię i PSL. Krótko mówiąc, że uda się jeszcze coś zrobić na tym ostatnim okrążeniu. No, krótko mówiąc, uważam, że ani Platforma w 2015, ani PiS w 2019, ani PiS nawet w 2007, że żadna z tych partii nie grała z myślą o tym, że teraz się wycofujemy, a potem przejmiemy władzę.
A nie masz wrażenia, że Donald Tusk, wyjeżdżając do Brukseli, wiedział, że oddaje władzę i że Platforma przegra?
Myślę, że Donald Tusk, mimo swoich pewnych bezdyskusyjnych zdolności politycznych, nie brał pod uwagę tego, że Bronisław Komorowski może przegrać wybory prezydenckie. Sądzę, że to miał być ten bezpiecznik, który by sprawił, że nawet gdyby PiS przejął władzę, no to wszystko wyglądałoby inaczej. To po pierwsze. Po drugie, sądzę, że Donald Tusk, wyjeżdżając do Brukseli, wiedział też, że zaczyna sam być obciążeniem dla Platformy po tylu latach. Ten pomysł z Ewą Kopacz jako panią premier, po latach widać, że to był jednak koszmarny pomysł i bardzo słabe przywództwo. Ale wtedy przy odchodzeniu Donalda Tuska, myślę, że lider Platformy miał nadzieję, że po prostu dalej będzie rządził, choć z Brukseli, rządem, że Bronisław Komorowski nadal będzie prezydentem, że w najgorszym razie pewnie Platforma będzie musiała zawrzeć koalicję nie tylko z PSL-em, ale również z Lewicą. Więc nie sądzę, żeby którykolwiek z tych polityków był zdolny do grania z myślą o przegranej, o taktycznym oddaniu władzy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że przecież można liczyć się z tym, że tej władzy nie będzie i reagować na to, ale nie sądzę, żeby to był plan.
To ja mam podobnie z tym scenariuszem. No, wydaje mi się on wyjątkowo atrakcyjny, ale nieprawdziwy. Chociaż z drugiej strony zastanawiam się i cały czas myślę sobie, że jednak to nie chodzi o oddanie władzy. To chodzi o uzmysłowienie sobie, że władzę można stracić i o zastanowienie się, jak po pierwsze przeżyć politycznie, a po drugie zadbać o swoje dziedzictwo. I nie wiem, nie mam pojęcia, czy Jarosław Kaczyński tak myśli. I zgadzam się z tobą, że polityk zawsze walczy o wygraną. Tak jak dobry sportowiec nie potrafi oddać meczu. Choć zdaje się, że niektórzy tenisiści czasem odpuszczają sety, wiedząc, że nadejdzie następny. Ale jest tutaj inna, poważniejsza gra. To znaczy pójście na przykład w przyspieszenie, przegrzanie i przegranie może doprowadzić do rozpadu obozu Zjednoczonej Prawicy, co może spowodować utratę władzy do końca życia lidera tego obozu, co może spowodować wygumkowanie lidera, jak i jego brata, z ksiąg historii.
Nawet z hitu. Nie wiem, w którym momencie powinniśmy porozmawiać o tej ordynacji wyborczej, no bo ona chyba najlepiej się rymuje z tym scenariuszem, no bo z jednej strony można spojrzeć na nią jako na narzędzie do tego, żeby PiS jako największa wciąż partia w sondażach zyskał na tym podziale Polski na 100 okręgów. Największa partia będzie zyskiwała najwięcej. Okręgi staną się 4-5-mandatowe, więc partia, która ma 30 parę procent w kampanii, być może PiS liczy na to, że dojdzie do 38-40, że takie poparcie by wystarczyło, żeby ocalić władzę. Fajnie, ale z drugiej strony ta ordynacja w sposób oczywisty popchnie opozycję do zjednoczenia. Wszystkie sondaże pokazują, że w takim wypadku PiS by przegrał i nawet mógłby mieć mniej mandatów niż miałby przy obecnej ordynacji. No ale wtedy to byłoby wspaniałe narzędzie dla lidera, żeby stworzyć sobie klub parlamentarny wedle swojego uznania, bo to Jarosław Kaczyński by decydował de facto w 95% pewnie, kto będzie miał mandat. Więc gdyby pogodził się z myślą, że przegra wybory, a przynajmniej, że mimo wygranych wyborów odda władzę, no to mógłby wyrzucić Zbigniewa Ziobrę, stworzyć sobie nowych ziobrystów, czarnkowców.
Mógłby zamieść Konfederację.
Zamieść Konfederację, przytulić narodowców. Kilku pewnie posłów by się znalazło na listach PiSu. A poza tym zbudować sobie super zwarty, spójny klub, który mógłby liczyć na tyle głosów, żeby zablokować zmiany konstytucji.
Mamy prezydenta, mamy Trybunał Konstytucyjny.
Kwestia też jest weta prezydenckiego, żeby móc podtrzymać weto prezydenckie. PiS potrzebuje odpowiednio licznej reprezentacji. Ale myślę, że jeśli w tę stronę byśmy zmierzali, no to i tak nie dlatego, że PiS chce oddać władzę, tylko dlatego, że liczyłby się z tym, że ją straci.
Myślę, że nikt nie chce oddawać władzy. Przejdźmy do czwartego scenariusza. I ten, zdradzę państwu, wydaje mi się zdecydowanie najbardziej prawdopodobny, a zarazem zdecydowanie najmniej efektowny i nazwę go po prostu trwaniem. Tu jest ten bon motto AWS-izacji, ciągłe konflikty, przyspieszenia i spowolnienia, walka Ziobry z Morawieckim, dwa kroki w przód, trzy kroki w tył w relacjach z Unią, co i rusz jakieś wrzutki, pewnie jakieś afery. Trochę afer, które dotykają ludzi władzy, trochę afer, które będą nakierowane na to, żeby osłabiać opozycję albo po prostu jakoś tam trafiać punktowo w różne osoby związane z opozycją. Jednym słowem, założenie, że jakoś to będzie, trzeba przeczekać, może to się jeszcze odwróci i że to, na czym nam najbardziej zależy, to żeby ograniczyć, zminimalizować frekwencję, zdemobilizować wyborców opozycyjnych i doprowadzić do sytuacji, gdzie dużo mniejszą liczbą głosów niż w poprzednich wyborach, ale jednak udaje nam się utrzymać władzę, też kombinując z jakimiś potencjalnymi przyszłymi koalicjantami.
No, te pierwsze trzy scenariusze zakładały jakąś aktywność po stronie Jarosława Kaczyńskiego, a czwarty zakłada przedmiotowość, to znaczy, że PiS po prostu będzie biernie poddawał się wydarzeniom, ewentualnie, że będzie niezdolny do kształtowania rzeczywistości i pogrąży się w wewnętrznym chaosie. I tutaj na początku powiedziałeś, że te scenariusze nie muszą być rozłączne i tak mi się wydaje, że do mnie przemawia zarówno teza o zaostrzeniu, przyspieszeniu, jak i o tym, jaki ten ostatni scenariusz z bezładem i bezwładem i niezdolnością do długofalowej, rozsądnej, przemyślanej strategii. Czyli spodziewam się raczej różnych paroksyzmów obozu władzy, a nie przemyślanej strategii. I myślę, że te ostatnie miesiące będą bardzo burzliwe. Myślę, że czeka nas jeszcze wiele afer, ponieważ ludzie obozu władzy, najszerzej pojętego obozu władzy, czyli myślę również o menedżerach ze spółek Skarbu Państwa. Myślę o posłach, którzy obawiają się, że się nie załapią do przyszłego Sejmu. Zacznie się gorączkowy ruch w tym interesie. Myślę tutaj zarówno o plotkach, jak i o aferach, jak i o próbie utrącenia różnych konkurentów wewnątrz obozu. Myślę, że ten konflikt, który już widzimy między Morawieckim a starym PiS-em, no, nie wynika z tego, że oni się po prostu nie lubią, a z kolei wybuch, pomimo że obie strony wiedzą, że to jest niekorzystne dla obozu jako takiego. To jest pewien naturalny mechanizm na łodzi, na której jest coraz mniej miejsca, próbuje się wypchnąć do wody swoich wrogów. I tych konfliktów będzie pewnie coraz więcej, ta atmosfera w obozie władzy będzie coraz gorsza. Dlatego też mimo wszystkich zalet pomysłu zmiany ordynacji, jestem sceptyczny co do możliwości jego wprowadzenia w życie. Że zbyt wiele interesów zostałoby naruszonych przy zmianie tej ordynacji i tutaj trzeba będzie niezwykłych wysiłków pewnie Jarosława Kaczyńskiego, żeby ten plan przeprowadzić i uzyskać zgodę Andrzeja Dudy. Chociaż pewnie tutaj dymisja Jacka Kurskiego na pewno oczyściła.
Nie zaszkodziła. Wydaje mi się, że w pewnym sensie teraz napisałeś taką wikipedyjną definicję awuesizacji. To znaczy ten moment, kiedy wszyscy ze wszystkimi się kłócą, zaczyna się walka o te szalupy ratunkowe, zaczyna się podważanie tego, czy kapitan, który stoi na mostku, ogarnia, co się dzieje. Zaczyna się narastający niepokój o przyszłość, jeżeli jednak byśmy nie wygrali. To jest opowieść o obozie politycznym, który zaczyna zajmować się sobą, który traci z pola widzenia wyznaczony cel i który robi wynik dużo gorszy niż zrobiłby, jeżeli zachowałby spokój. I teraz jesteśmy tu w Karpaczu, chodzimy, słuchamy, rozmawiamy i to, co mnie tutaj zastanawia i to, co prowadzi mnie do tezy, że jednak ta awuesizacja zachodzi i że to jest proces, który jest a, nieodwracalny, a b, bardzo groźny i c, nieunikniony, to jest fakt, że nie ma w Karpaczu Jacka Sasina i spółek energetycznych. Jeżdżę do tej Krynicy, teraz jestem w tym Karpaczu od wielu lat i jest to dla mnie niewyobrażalne. To znaczy fakt, że
wicepremier polecił, a wszystko wskazuje na to, że tak było, polecił spółkom, żeby nie firmowały imprezy, która jest kojarzona z Mateuszem Morawieckim.
Na której występuje Jarosław Kaczyński. I jest tutaj pół rządu. To jest niewyobrażalne i to świadczy o tym, że atmosfera jest dużo gorsza niż ktokolwiek by chciał o tym opowiedzieć. Więc podsumowując, mam wrażenie, że z moich czterech scenariuszy, złagodzenie, przyspieszenie, odwrót na z góry opatrzone pozycje i trwanie, tak naprawdę wychodzi nam, że ten pierwszy jest najmniej prawdopodobny, a te trzy pozostałe prawdopodobnie jakoś się zazębiają. To znaczy będzie przyspieszenie, które będzie zachodziło w szerszym procesie AWS-izacji tej formacji i może doprowadzić do tego, że mimo tego, że nikt nie będzie chciał się wycofać i przyznać się przed sobą, że możemy to przegrać, to jednak mechanizmy takie samoobronne i mechanizmy przetrwania mogą doprowadzić do tego, że tak naprawdę ten trzeci scenariusz, który wydaje się być dosyć kosmiczny też dziś, czyli odwrót na z góry opatrzone pozycje, będzie tym docelowym za rok. Wojtku, dziękuję bardzo.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.